Drodzy bracia i siostry, zwykle dzielę się słowem z jakiegoś fragmentu jednego słowa Bożego, jednego fragmentu Biblii, ale dzisiaj mam kazanie tematyczne. Chciałbym mówić o bezgrzesznym Chrystusie. Dlaczego taki temat? Otóż kilka miesięcy temu pewien wyznawca judaizmu, ale tego judaizmu, który odrzuca Jezusa jako Mesjasza, nie mesjańskiego judaizmu, bo jest też mesjański judaizm wierzący w Pana Jezusa, wysunął następujący zarzut przeciwko Chrystusowi. Cytuję z pamięci. O Jezusie z Nazaretu napisano: mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Księga Izajasza, 7 rozdział, werset 15. Wobec tego on wcześniej czynił zło, był grzesznikiem. Takiego argumentu użył ten niewierzący w Pana Jezusa Żyd. Wobec tego, jak się odnieść do takiej sugestii? Nie jest to wcale odosobnione. Judaizm nie mesjański. Wiele argumentów wysuwa, że to nie był prawdziwy Mesjasz. Brat, który sam jest Żydem, dr Michael Brown, wydał kilkutomową książkę, gdzie zbija po kolei wszystkie rabiniczne argumenty przeciwko Panu Jezusowi i broni mesjaństwa Pana Jezusa. Może ktoś powiedzieć, że to nas za bardzo nie dotyczy, ale jednak chociaż pokrótce powinniśmy umocnić swoje przekonanie, że Pan Jezus nie miał najmniejszego grzechu, a co więcej, nigdy nie łamał prawa. Bo jest też taki problem, że część chrześcijan, kiedy polemizuje z adwentystami dnia siódmego, święcącymi sobotę, uznającymi pokarmy na przykład wieprzowe za nieczyste, tak bardzo się zapędza w dyskusji, że twierdzi, że Pan Jezus łamał szabat na przykład, albo łamał prawo. Osobiście spotkałem niedawno na obozie chrześcijanina, który stwierdził, Jezus na pewno łamał szabat i tak samo apostołowie nie szanowali prawa, bo to już było przeżytkiem. Zacznijmy od Księgi Starego Przymierza, od Księgi Izajasza, 53 rozdział, klasyczny tekst. Co on mówi o tym, jaki miał być Mesjasz? Dodam, że jest to tekst zakazany w synagogach, nigdy się go nie czyta. Jest taki filmik na YouTube, gdzie czytają Żydom na ulicach Jerozolimy 53 rozdział Izajasza i wszyscy mówią to o Chrystusie. A przecież to prorok Izajasz pisał w Starym Testamencie na 700 lat przed Chrystusem. Ale wszyscy Żydzi nieznający tego tekstu, bo w synagogach nie jest czytany, jednoznacznie mówią, to o Jezusie jest. I teraz przeczytajmy z tego 53 rozdziału, drodzy, werset 9 i 11. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. I 11. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. I co widzimy z tego tekstu? Zauważmy, że Mesjasz miał być wolny od wszelkiego bezprawia. A czym jest bezprawie? Pochodzi od słów bez i prawo. Czyli miał być wolny od wszelkich zarzutów, że łamie prawo Boże. Miał być wierny Torze. Tora to jest pięcioksiąg mojżeszowy, prawo Boże, prawo, które Bóg przekazał przez Mojżesza. Mesjasz nie miał się nigdy nie dopuścić żadnego naruszenia prawa Bożego. I co więcej, w jego ustach nigdy nie miało być żadne kłamstwo, żaden fałsz. Nie miał splamić się takim grzechem. I teraz pytanie, czy o kimkolwiek z niedoskonałych ludzi, potomków Adama i Ewy, można powiedzieć coś takiego, że doskonale wypełnił prawo Boże i że nigdy, przenigdy nie splamił swoich ust żadnym fałszem, żadnym grzechem, żadnym kłamstwem? O żadnym z ludzi tego powiedzieć nie można, z wyjątkiem Jezusa z Nazaretu. Co więcej, jak czytaliśmy, miał ponieść winy grzeszników, miał ich odkupić, miał ich wybawić, tak? I co jest ciekawe, ten szczególny pomazaniec Boży jest nazwany sprawiedliwym sługą Jahwe, który miał właśnie usprawiedliwić wielu ludzi, ponieść ich winy, ponieść ich grzechy. Żeby tego dokonać, musiał ich odkupić z niewoli grzechu. A kiedy porównamy to, czy zwykły człowiek może odkupić innego człowieka z niewoli grzechu, z psalmem 49, to zobaczymy, czy jakikolwiek śmiertelnik mógł tego dokonać. Psalm 49, wersety 8 do 10. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Czyli zwykły człowiek drugiego nie potrafi wykupić z grzechu. Kiedyś moi znajomi katolicy, z którymi prowadziłem dużo dyskusji na tematy biblijne, powiedzieli, że spotkali się z księdzem jezuitą, który nazwał cierpienie pewnej opętanej katoliczki za ekspiacyjne, to znaczy odkupieńcze. I oni mu powiedzieli, jak to możliwe, skoro jedynym odkupicielem jest Jezus Chrystus. Ten ksiądz Aleksander Posacki powiedział, nie mam czasu na takie rozmowy i opuścił ich. Nie miał argumentów, bo tylko ofiara Jezusa Chrystusa jest odkupująca. Żaden człowiek nie może wykupić drugiego z grzechu, nie może ekspiacji, czyli zadośćuczynienia uczynić za drugiego. To są błędne nauki. I nawet niektórzy katolicy, jak to małżeństwo, które bardzo czytało Biblię i z nimi miałem wspaniałe tematy, byli świadomi tego właśnie, że tylko jest jeden odkupiciel, że człowiek człowieka nie wykupi. Także bezgrzeszny zbawca mógł wykupić, a żaden grzeszny człowiek tego nie może zrobić. I teraz przejdźmy do dwóch spośród czterech Ewangelii. Zajrzymy do Ewangelii według Łukasza. Ewangelia według świętego Łukasza, pierwszy rozdział. I to jest tak zwane zwiastowanie Marii, matce Pana Jezusa późniejszej. I zobaczmy, co jej anioł przekazał, Gabriel, w pierwszym rozdziale, w wersecie 35 Ewangelii według Łukasza. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Poprawny przekład, taki bardziej dokładny, Księgi Izajasza 7 rozdziału mówi, że dziewica pocznie i porodzi syna. Że to miało być znakiem. Nie, że panna pocznie i porodzi syna, ale dziewica. Bo takich znaków, że panny rodzą synów czy dzieci, to mamy całą masę na całym świecie. I to żadne cudowne znaki nie są, tylko to jest grzech. Ale że dziewica bez udziału Ojca Ziemskiego porodziła syna, i tutaj zapowiedziane to było w 7 rozdziale, 14 wersecie Księgi Izajasza. I tutaj jest powiedziane, że to, co się narodzi, będzie święte, czyli miał to urodzić się święty Syn Boga Ojca tutaj na ziemi. Więc widzimy, że to miał być ktoś bez grzechu, ktoś bez skazy. I przy pewnej okazji już dorosły Chrystus, gdy prowadził dyskusję ze swoimi przeciwnikami, w Ewangelii według Jana 8 rozdziale, w wersecie 46 zadaje pytanie. Któż z was może mi dowieść grzechu? Drodzy, czy ktokolwiek z ludzi mógłby coś takiego powiedzieć? Kto z was może mi udowodnić, że zgrzeszyłem? Każdemu z nas można udowodnić, że zgrzeszył, bo każdy z nas jakieś grzechy popełniał lub popełnia. A Zbawca był świadom, że nikt nie może mu udowodnić, iż kiedykolwiek zgrzeszył. Jego wrogowie wręcz czyhali na niego, by tylko o coś go oskarżyć, ale takiego uzasadnionego prawem Bożym, czyli torą zarzutu, nie znaleźli. Bo to prawo Boże orzekało, co jest dobre, a co złe. Bóg je po to między innymi dał. I teraz przejdźmy do zarzutu niektórych gorliwych chrześcijan, a może i nadgorliwych, którzy w dobrej wierze, polemizując ze zwolennikami soboty, czy też zwolennikami innych praw Starego Przymierza, jak ograniczenia pokarmowe i tak dalej, którzy mówią, tak, Jezus naruszył szabat albo inne przykazania, on to wszystko obalił. Czy to słuszny pogląd? Zobaczmy, co mówi proroctwo Izajasza o Mesjaszu, jaka miała być jego rola, 42 rozdział Izajasza od 1 do 4. Izajasza 42 rozdział, wersety od 1 do 4. Zobaczymy, jakie ciekawe myśli tu są, niekoniecznie dobrze znane. Tu Bóg się wypowiada o swoim słudze, Bóg Ojciec, Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby, uwaga, nadał narodom prawo. Mesjasz miał nadać narodom prawo. Czytamy dalej. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Znowu, ogłosi z kolei prawo. I to ludom, to znaczy nie Żydom, ale narodom pogańskim. Dalej, nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki, co? Nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. On miał wręcz utrwalić prawo, czyli powtórzmy, co miał zrobić Mesjasz? Miał nadać i ogłosić poganom prawo, a także utrwalić je na ziemi. Ponadto Pan Jezus nie mógłby stanowić przeciwieństwa nieposłusznego Adama, naszego praojca, gdyby okazał jakiekolwiek nieposłuszeństwo objawionej woli Boga Ojca wyrażonej w prawie mojżeszowym. List do Rzymian pokazuje Pana Jezusa jako przeciwwagę, zdrową przeciwwagę dla upadłego Adama, nieposłusznego Adama. Zobaczmy list do Rzymian, 5 rozdział, werset 19. Przeczytajmy. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. To był niezbędny warunek naszego zbawienia, żeby Mesjasz był w 100% posłuszny Bożemu prawu. Bo czym jest Boże prawo? Wyrażeniem woli Boga względem człowieka. I po prostu on miał być doskonale posłuszny swemu Ojcu, który wyraził swoją wolę w prawie Bożym. Zbawiciel przy pewnej okazji także oświadczył w kazaniu na górze słynnym Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział, od 17 do 20, przeczytam w współcześnionej Biblii Gdańskiej, czy przyszedł obalać prawo mojżeszowe. Posłuchajmy. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Inne przykłady mówią dopełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus nie przyszedł, aby być jakimś obrazoburcą, jakimś gorszycielem, który wywraca do góry nogami dotychczasowy porządek. On był uwieńczeniem tego prawa. Ofiary składane na mocy tego prawa, przynajmniej niektóre, wskazywały na jedną doskonałą ofiarę, o której mówi list do Hebrajczyków, raz na zawsze została złożona przez Chrystusa na krzyżu Golgoty. Inne zapowiedzi tego ksiąg mojżeszowych także mówiły, że będzie prorok podobny do Mojżesza. Kto nie będzie go słuchał, będzie musiał być wytracony z ludu. To prawo go zapowiadało. On wypełnił wszystkie obrazy, które w nim były. Takie, można powiedzieć, cienie, które wskazywały na niego jako na rzeczywistość. Co więcej, on osobiście doskonale wypełnił to prawo, stosując się do niego w każdym calu. I nie przyszedł go obalić, a nawet powiedział, że ten, który będzie usiłował podważać wartość prawa, będzie nim gardził, będzie je lekceważył, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim, czyli się tam w ogóle nie znajdzie. I trzeba z ubolewaniem powiedzieć, że część chrześcijan jest antynomistami. Gdy tylko słyszy, czy anti to przeciw, a nomos to prawo, gdy tylko słyszą o przykazaniach Bożych, o prawie Bożym, o wymaganiach Bożych, zaraz się burzą. Uważają, że łaska jest jedyną tematem Biblii i nic więcej. A tymczasem łaska prowadzi do świętego, sprawiedliwego życia. W osobie właśnie Jezusa z Nazaretu nie mamy takiego Mesjasza, który byłby nieposłuszny prawu Bożemu. To w historii chrześcijaństwa zaczęto coraz bardziej nienawidzieć narodu izraelskiego, odcinać się od niego, od też Starego Testamentu, i po prostu zaczęto właściwie głosić taką tanią łaskę. Niestety. Ktoś jednak zapyta, to dlaczego Pan Jezus był oskarżany przez faryzeusze i uczonych w piśmie? Właśnie o łamanie prawa. Otóż Pan Jezus był wiernym wykonawcą Tory, natomiast sprzeciwiał się niektórym tradycjom starszych Izraela, którzy przez swoje przepisy albo wypaczali sens prawa, albo czynili je nieznośnym ciężarem. Oto pierwszy z brzegu przykład. Zobaczmy Ewangelię według Marka, 7 rozdział od 1 do 13 wersetu. Opisuje dokładnie, na czym polegał spór nieraz Pana Jezusa z faryzeuszami. I czytamy tutaj tak. I zgromadzili się wokół Niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów Jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was obłudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Gdy się w to zagłębimy, nie chodziło tu o zwykłą higienę w tej sytuacji, tylko o rytualne obmywanie rąk, co było tradycją czysto ludzką, bo czytamy, że oni też obmywali kielichy, dzbany, miednice. Tradycja donosi, że nawet kilkakrotnie w ciągu posiłku myli ręce do łokci, obmywali i strząsali. To były takie tradycje ludzkie. I kiedy uczniowie Pana Jezusa tego nie robili, oskarżyli ich, że nie szanowali tradycji starszych. A co Pan Jezus uczynił? Wytknął im, tym przywódcom żydowskim, że pod pozorem wspierania świątyni zwalniali niektórych ludzi z obowiązku przestrzegania piątego przykazania, nakazującego okazywanie w praktyczny sposób szacunku rodzicom. I w wielu takich dyskusjach zbawcy z przywódcami religijnymi nie chodziło o jego niewierność prawu, tylko o wypaczanie tego prawa przez tych przywódców. Podobnie Pan Jezus nigdy nie naruszył szabatu, gdy wyświadczał dobrodziejstwa ludziom jak cudowne uzdrowienia właśnie w dniu sobotnim. Co to złego jest, że Stwórca, którym niewątpliwie jest Pan Jezus jako Syn Boży, poprawiał los ludzi w tym dniu, który miał być dobrodziejstwem dla ludzi. I Pan Jezus powiedział, że nie człowiek został stworzony dla szabatu, ale szabat dla człowieka i że On jest Panem szabatu. Żydzi robili tak z tym szabatem, że stał się nieznośnym ciężarem. Zamiast być radością, zamiast być wytchnieniem, skupieniem na wielbieniu Boga w takim pogodnym duchu. Także tylko w spaczonej opinii faryzeuszy i uczonych w piśmie działalność Pana Jezusa w Dzień Święty była niedozwolona. I musimy sobie powiedzieć, że w odniesieniu do tych chrześcijan, którzy mówią, że Pan Jezus naruszał przykazania, On nie mógłby złożyć doskonałej, bezgrzesznej ofiary z samego siebie, gdyby splamił się nawet najmniejszym przejawem nieposłuszeństwa wobec prawa. Apostoł Jan tak ujmuje grzeszność i grzech w pierwszym swoim liście, 3 rozdziale, wersecie 4, według współcześnionej Biblii Gdańskiej. Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. Gdyby Pan Jezus przekraczał prawo, byłby grzesznikiem, nie mógłby nas odkupić. Dlatego Święty Syn Boży nie mógł nigdy naruszyć nawet najmniej znaczącego przykazania. Myślę, że już wyjaśniliśmy sobie, że Stary Testament i Ewangelie jednogłośnie określają, że Mesjasz miał być bez grzechu. I rzeczywiście był. On sam o tym powiedział. Widzimy też, że nigdy nie naruszył prawa Bożego. A teraz skupmy się na listach apostolskich o bezgrzeszności Pana Jezusa i zaczniemy od pierwszego listu apostoła Piotra, drugi rozdział, i przeczytamy od 21 wersetu. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Zobaczmy, jak jest to interesujący tekst. Czy zauważyliśmy, że on jest doskonałym echem 53 rozdziału Izajasza? Zawiera wręcz cytaty z tego tekstu. I co on mówi? Że nie tylko Zbawca miał być wolny od grzechu i faktycznie był w słowach i czynach, ale także zachował bezgrzeszność w ekstremalnych warunkach, gdy znosił udręki na krótko przed swoją śmiercią. Wiemy dobrze, drodzy, z historii, że wielu ludzi, tak zwanych przyzwoitych, zachowuje się grzecznie, uprzejmie, gdy są normalne warunki życiowe. Ale kiedy podlegają silnej presji, kiedy sytuacja życiowa staje się trudna, nieraz ich wszelka uprzejmość i grzeczność pryska jak bańka mydlana. Najlepszym przykładem może być to, co doświadczaliśmy jako Polacy w okresie stanu wojennego. Na przykład sam byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, kto z moich dawnych znajomych był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa dla pieniędzy. Wydawało się, że ten człowiek jest w porządku, jednak nie był. W każdym razie tak samo w okresie II wojny światowej różnie Polacy się zachowywali. Niektórzy twierdzą, że byli tylko sprawiedliwi wobec Żydów. Byli owszem ludzie, którzy ryzykowali i chronili, ale wielu dla majątków żydowskich było gotowych ich mordować. Także różni Polacy byli. Także wiele osób w trudnych warunkach traci te walory swoje, przynajmniej pozorne, jakieś moralności, jakieś etyki. A tymczasem nasz mistrz aż do końca, nawet w strasznym ucisku, zachował godną postawę. Gdy cierpiał, nie groził, tak? Nie odpowiadał złorzeczeniem. Nawet sam Piłat był pod wrażeniem, taki bezbożny władca rzymski, pod wrażeniem atrybutów Pana Jezusa. Powiedział, oto człowiek, widział jego godną postawę. A tymczasem o grzesznikach Salomon w Księdze Kaznodziei powiedział w 7 rozdziale, w dokładnym przykładzie, że ucisk przywodzi mądrego do szaleństwa. I czy tak nie jest, że nieraz człowiek taki z pozoru mądry zachowuje się głupio, gdy jest poddany silnej presji? Ale Pan Jezus był poddany ekstremalnej presji, a mimo to był we wszystkim święty i beznagany. Co więcej, według Piotra, był w stanie wziąć na siebie grzechy ludzi, a w zamian oferować nawróconym osobom łaskę prowadzenia sprawiedliwego życia. Proszę mi pokazać chociaż jedną osobę w historii, która byłaby w stanie dokonać takiej cudownej wymiany. Zabrać od ludzi grzechy, brudy, wszystko co złe, od całej ludzkości, a dać im w zamian swoją sprawiedliwość. To też pokazuje słabość wielu kościołów, takich rutynizowanych, zurzędniczałych, takich, które traktują po prostu religię jako bilet do nieba, tak? Zaliczyć trzeba chrzest, komunię, bierzmowanie, czy w innych kościołach jest to konfirmacja i już jest gotowy chrześcijanin. Tutaj czytamy, że Chrystus po to umarł, abyśmy żyli dla sprawiedliwości i umarli dla grzechów. Gdyby naprawdę większość ludzi deklarujących się jako chrześcijanie umarli dla swoich grzechów, nie znaczy, że stali się doskonali, ale zerwali z grzesznym dotychczasowym trybem życia, oddalanym od Boga, nawiązali więź z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa, jak czytamy, nawrócili się do pasterza i stróża dusz waszych, to codzienne relacje, relacje w rodzinach i inne stosunki, czy w pracy, czy gdziekolwiek, byłyby zupełnie inne. Dlatego tak ważne jest osobiste nawrócenie. Odwrócenie się plecami do grzechu i do grzesznego świata, a zwrócenie się twarzą ku Bogu, poświęcenie Mu całego swego życia. Także Pan Jezus dokonał cudownej wymiany i jak mówi też pierwszy list Piotra, nie wymagający komentarza, 3 rozdział, werset 18, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. Czy inaczej, przyprowadzić do Boga. Ciekawie ukazuje bezgrzeszność Pana Jezusa też list do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, 15 i 16 wersecie, bardzo pomocny tekst. Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 i 16 werset. Do dzisiaj nie wiadomo do końca, kto napisał ten list, ale część uczonych się skłania, że jednak apostoł Paweł, bo jest stary rękopis, papirus, gdzie są zawarte pisma apostoła Pawła i list do Hebrajczyków też jest tam zawarty. I zobaczmy do Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 i 16 werset. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Drodzy bracia i siostry, mamy wspaniałego arcykapłana w niebie, ciągle dostępnego dla nas ze swoją skuteczną pomocą. Niedawno zagadnąłem pewnego przyjaciela, chciałem go poprosić, żeby się pomodlił w jednej mojej sprawie. On powiedział, a czy Bóg o tym nie wie? Nie okazał mi serca, ale Chrystus okaże nam serce, bo On jest stale dostępny 24 godziny na dobę. Jeśli budzisz się w nocy, coś cię niepokoi, czujesz jakieś przytłoczenie, jakimiś smutkami, coś cię prześladuje, wzywaj Pana Jezusa, On ciebie wysłucha. On jest ciągle dostępny i potrafi wczuć się w nasze niejednokrotnie trudne położenie, bo był mocno doświadczony żyjąc tu na ziemi. Choć krótko żył, to żył bardzo intensywnie i był mocno doświadczony, ale w jednym nie był doświadczony, w czynieniu grzechu. Po prostu nigdy nie zgrzeszył. Czytamy tu z wyjątkiem grzechu. I jeszcze zobaczmy drugi tekst, także z listu do Hebrajczyków. Przepraszam za trudności techniczne wywołane wiatrem, ale sami rozumiecie, o co chodzi. I przeczytam tu 7 rozdział od 26 wersetu z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. W niezdwuznacznych, drodzy, słowach Syn Boży jako arcykapłan jest ukazany jako wolny od wszelkiej skazy i doskonały. Czytamy, święty, niewinny, nieskalany, oddzielony od grzeszników. A zwykli ludzcy arcykapłani jak Aaron i inni, którzy służyli w Izraelu, w świątyni Bożej, podlegali słabościom. Słabościom w sensie grzesznym, ułomnościom. Mamy chociażby Aarona, tak, który cielca nawet, pod jego nadzorem cielec został ulepiony, w którym Izraelici oddawali cześć. Taki mąż Boży, a zobaczmy, czego się dopuścił. Panu Jezusowi jednak nie można nic zarzucić. Pora, drodzy, na podsumowanie. To nie jest wyczerpujące, to jest krótkie potraktowanie tematu. Przywołaliśmy niektóre teksty wskazujące na doskonałość Mesjasza naszego, Zbawiciela naszego i Jego wolność od, nawet od najmniejszej plamki grzechu. Dla otwartego umysłu dowody te są oczywiste i przekonywające. Jak jednak rozumieć tekst, który przywołał przeciwnik judaistyczny? Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Wiemy na pewno, że Pan Jezus także jako dziecko był bezgrzeszny, lecz co oznacza tekst Izajasza? Można go wyjaśnić dwojako. Po pierwsze, miał on swoje spełnienie w czasach proroka. Można tak to wytłumaczyć i przytoczę komentarz Williama MacDonalda do Starego Testamentu, strony 652-3. Podobnie jak wiele innych proroc, i to najprawdopodobniej wypełniło się najpierw za czasów Achaza, a później drugi raz całkowicie w pierwszym przyjściu Chrystusa. Werset 14 nieodparcie wskazuje na Chrystusa, syna dziewicy, którego imię oznacza, że jest on Immanuelem, Bogiem z nami. Wersety 15 i 16 mogą się odnosić do drugiego syna Izajasza, Maher-Shalal Hasz-Baza, o którym w 8 rozdziale w wersecie 18 czytamy, że miał być znakiem. Ten narodzony z Panny syn będzie żył w ubóstwie, żywiąc się siadłym, mlekiem i miodem, aż do czasu, gdy osiągnie wiek odpowiedzialności. Koniec cytatu. Czyli zdaniem tego autora szereg proroc mesjańskich dotyczących Pana Jezusa miało dwa spełnienia. Na przykład w czasach danego proroka takie małe spełnienie mogło być, a później w czasach Pana Jezusa. Także nie wszystkie szczegóły tych proroc dotyczą obydwu spełnień, dlatego trzeba czytać dane teksty z uwagą, nie odrywając ich od całości nauczania Pisma Świętego. Takie jest wyjaśnienie brata MacDonalda. Ale jest jeszcze prostsze, zupełnie proste wyłożenie Izajasza 7,15. Według tej wykładni tekst ten dotyczy rzeczywiście Jezusa z Nazaretu, lecz nie odnosi się do jego grzeszności czy bezgrzeszności, tylko do jego rozwoju jako dziecka. Koresponduje to z poniższym sprawozdaniem ewangelicznym. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi, jak czytamy w Łukasza 2,52. Dzieciństwo i rozwój umysłowy małego Jezusa są dla nas pewną tajemnicą. I nie należy tego rozwijać, trzeba to przykryć milczeniem, po prostu Słowo Boże tego tematu nie rozwija. Niemniej jednak ewangelista Łukasz podkreśla jego wzrost w nabywaniu rozeznania. Czyli był pewien wzrost w nabywaniu rozeznania przez małego Jezusa. Wzrastał w mądrości, tak czytamy. Dlatego, drodzy, pora na praktyczne zastosowanie nauki o bezgrzeszności Pana Jezusa. Dziękujmy Bogu za to, że mamy świętego Zbawiciela i przystępujmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Jak mówi list do Hebrajczyków 4,16. Zachęcajmy do tego innych. Na Jezusie jeszcze nikt się nie zawiódł. Na ludziach, którzy w Jego imieniu występują, wielu się strasznie zawiodło, bo wielu ludzi niesłusznie nosi imię Jezusa i czyni w Jego imieniu złe rzeczy i za to odpowiedzą na sądzie ostatecznym. I wielu ludziom, którzy mówią, że w imieniu Jezusa występują, Pan Jezus powie: nigdy was nie poznałem, nigdy nie uznawał ich za swoich. Wielu tych, którzy mówią o imieniu Pana Jezusa. Teraz ludzie się gorszą takim księdzem, który wulgarne rzeczy nieprzyzwoite do jednej pani napisał, ale takich ludzi, którzy różną złą robotę w imieniu Jezusa robią, jest wielu. Tak samo z kolei jest wielu skromnych, wiernych sług pańskich w różnych kościołach, w różnych grupach, którzy robią z kolei bardzo dobrą robotę. I ci usłyszą: pójdź, sługo mój, do radości Pana swego. Także zachęcajmy innych, żeby zwracali się do Pana Jezusa. Dalej, żyjmy w sposób wzorowany na świętym Chrystusie. A gdy upadamy, obmywajmy nasze duchowe szaty w Jego świętej krwi. Mamy wspaniały zdrój krwi, który płynie z krzyża Golgoty. Jeśli upadamy, czytamy, że w Jego świętej krwi mamy ratunek. Krew Jego oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ale mamy chodzić w światłości. Mamy żyć tak, jak On żył. Weźmy z Niego przykład. Miejmy też wzorem Pana Jezusa szacunek dla ksiąg Starego Przymierza, w tym dla prawa, i wypełniajmy Jego słuszne wymagania w Duchu Świętym. Bądźmy tego świadomi, że kiedy czytamy, całe Pismo jest natchnione, lub inne wypowiedzi, że wszystko, co przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, są to odnośniki nie do Nowego Testamentu, tylko do ksiąg Starego Przymierza, które głównie je mieli, bo jeszcze Nowy Testament nie był skompletowany. I to prawo jest święte i dobre, i inne księgi są dobre, i my w Duchu Świętym możemy wypełniać słuszne wymagania tego prawa. Po prostu Duch Święty nas uzdalnia do tego, żebyśmy na przykład wystrzegali się cudzołóstwa, jakiejkolwiek formy kradzieży, fałszywego świadectwa i wielu innych rzeczy. W mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie spełniać wymagania Boże. Módlmy się też zarówno za niewierzących Żydów, którzy jeszcze nie uwierzyli w Pana Jezusa, i za tych wierzących, żeby trwali w wierze. Ja co sobotę modlę się za ludem izraelskim i za tymi, którzy jeszcze nie uwierzyli, i żeby w czasach ostatecznych gremialnie zwrócili się do Pana Jezusa, bo jest to jedyny naród na świecie, który ma obiecane, że narodowe zbawienie w czasach ostatecznych. To są właśnie Żydzi. 9 rozdział do 11 listu do Rzymian to tłumaczy, zachęcam do lektury. I warto się za nich modlić. My im zawdzięczamy Pismo Święte. Większość autorów Pisma Świętego to byli Żydzi. Oni nam przekazali wspaniałe dziedzictwo. A to, że większość Żydów jest pod duchem zatwardziałości, to módlmy się o ich nawrócenie. Módlmy się za tych, którzy wierzą, żeby nie odpadli, żeby wytrwali, bo nieraz muszą ponieść wielką cenę. Jak mój zaprzyjaźniony brat Arnold Fruchtenbaum, którego ojciec judaista wyrzucił z domu jako młodego chłopca. Więc po prostu nieraz trzeba ponieść cenę. Ale módlmy się też za naszych rodaków, za Polaków, żeby też poznawali Zbawiciela, żeby też się nawracali, żeby Bóg zdjął z ich serca tą obojętność, bo największym grzechem Polaków jest obojętność wobec Ewangelii. Nawet nie wrogość, ale obojętność. Chociaż i wrogość się nasila. Modny jest ateizm, modny jest opluwanie Pana Jezusa, Biblii. Coraz bardziej ateizm się szerzy i są ośrodki propagandowe, które go szerzą. A nawet nihilizm, czyli niewiara w jakiejkolwiek wartości, w jakąkolwiek moralność. Dlatego mamy bezgrzesznego Zbawiciela. Mamy kogo naśladować. Mamy ten zdrój, z którego czerpiemy wspaniałe środki uświęcenia. Dlatego chwała niech będzie Bogu Ojcu, że dał takiego Zbawiciela. I chwała niech będzie Panu Jezusowi, bo jest święty. Amen.